Chciałbym, żebyśmy dzisiaj kontynuowali to, co żeśmy zaczęli tydzień temu. I może najpierw przeczytajmy fragment ze Słowa Bożego. List apostoła Pawła do Galacjan, pierwszy rozdział, i będę czytał od 11 wiersza. List apostoła Pawła do Galacjan, pierwszy rozdział, i będę czytał od 11 wiersza. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni 15. A innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamię. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei, a tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie. Gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabę prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, że czym się też gorliwie zająłem i starałem się to wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Do tego miejsca. Mógł prosić pierwszy slajd, co? Tydzień temu żeśmy zaczęli mówić na temat listu do Galacjan. Tak myślałem, że mi się uda wtedy więcej przekazać, no ale mi się nie udało. Dlatego teraz chciałbym tylko tak krótko tu podsumować to, cośmy mówili w zeszłą środę. Główne przesłanie tego listu to jest z pierwszego rozdziału wiersz 8, gdzie jest napisane, że jest tylko jedna Ewangelia, że nie ma innej. I treścią tego listu jest właśnie to przekonanie czytelników, adresatów, że Bóg ma tylko jedno przesłanie Ewangelii. I to jest rzecz jakby główna w tym liście. I również, to wspominałem w zeszłym tygodniu, jest to jasne, że Paweł jest autorem tego listu, o czym czytaliśmy w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału, gdzie mamy napisane Paweł i tak dalej. Również to, żeśmy mówili, że tak jak sama nazwa listu wskazuje, zostało to skierowane nie do jednego zboru, ale do kilku zborów, które są na terenie Galacji, co chciałbym zaraz tu pokazać. Również tośmy mówili zeszłym razem, że list został najprawdopodobniej napisany w Antiochii. Czasowo to się mieści między 14 i 15 rozdziałem Dziejów Apostolskich. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na mapkę i jeszcze, żebyśmy sobie to przypomnieli. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Tak jak wspomniałem, apostoł Paweł pisał ten list prawdopodobnie z Antiochii. Tutaj mamy tak, no żeby może spojrzeć. To jest Morze Śródziemne. To jest tak zwana Mała Azja, dzisiejszy obszar Turcji. Ten rejon mniej więcej to jest właśnie ten region Galacji. Ten rejon. I apostoł Paweł w czasie pierwszej podróży misyjnej wypłynął z Antiochii poprzez Cypr, gdzie krótko był, a potem był w Pergę i w czterech miastach w Antiochii Pizydyjskiej, w Ikonium, w Listrze i w Derbe. To były te typowe miasta Galacji właśnie. I tam on odbył swoją pierwszą podróż i w tych zborach, i w tych czterech miastach, przynajmniej czterech miastach, bo być może więcej, ale tego tu nie wiemy, zostały założone zbory. Zbory, które się składały zarówno z Żydów, jak i chrześcijan, tych, którzy się nawrócili. To jest tak, żebyśmy mniej więcej mieli tu pojęcie, jak to wyglądało, gdzie to było tu geograficznie. A więc to było mniej więcej w środkowej Turcji. Część z tych miast w dalszym ciągu istnieje, ale już pod inną nazwą. I to jest to, cośmy mówili tu zeszłym razem, gdybym jeszcze mógł prosić o następny slajd. Również zeszłym razem to mówiłem, że treść tego listu można podzielić w zasadzie na trzy części. Pierwsza część to jest apostolstwo Pawła i to jest rozdział pierwszy i drugi. Druga część to jest chrześcijanin, łaska a zakon, rozdział trzeci, czwarty. I trzecia część to jest chrześcijanin, życie w wolności, rozdział piąty i szósty. Ale oprócz tego dość ważne, ta pierwsza część to były przyczyny, dla jakich ten list został właśnie napisany. I o tym głównie tu mówiłem zeszłym razem, a dzisiaj chciałbym mówić bardziej na temat apostolstwa Pawła, czyli to, co jest tu zawarte w pierwszym i w drugim tu rozdziale tego listu, czego większy fragment przed chwileczką przeczytałem. Gdybym jeszcze mógł prosić o następny slajd. To jest jeszcze to, co mówiłem zeszłym razem, jakie były przyczyny, dla których Paweł pisał ten list. Wspominałem również, że to był w zasadzie jego pierwszy list, który on napisał i główną przyczyną było to, że w tych czterech miastach, w tych czterech zborach pojawili się fałszywi nauczyciele i fałszywe nauczanie, które tak tu mówiło, że oprócz tego, że się przyjęło Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, to należy się jeszcze obrzezać i należy jeszcze przestrzegać określonych przepisów prawa mojżeszowego. Wspominałem i żeśmy doczytali w Dziejach Apostolskich w rozdziale koniec 14 i początek 15, gdzieśmy czytali o tych pewnych nauczycielach, którzy przybyli z Judei, którzy nauczali uczniów, że musicie się jeszcze obrzezać, żebyście mieli w pełni to zbawienie. Druga rzecz, która była ważna, Paweł otrzymał takie sygnały, otrzymał takie informacje, że wiara tych ludzi w tych zborach w jakiś sposób została tu zachwiana i I to go na tyle wzburzyło, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, że napisał taki bardzo emocjonalny list. Czyli to były, powiedzmy, pierwsze dwie przyczyny odnośnie tu samych zborowników, uczestników tych zborów. Natomiast dwie następne tu przyczyny, dla których ten list był pisany, to było pomówienie Pawła o to, że chce iść taką prostszą drogą, że chce się ludziom przypodobać. To jeszcze by Paweł jakby zniósł, ale potem była tu następna sprawa bardzo ważna, to było kwestionowanie autentyczności apostolstwa Pawła. Dla nas to tak brzmi może nawet dziwnie, dlatego że my mamy świadomość, że większość ksiąg w Nowym Testamencie została napisana właśnie przez apostoła Pawła i my co do tego tu nie mamy żadnych wątpliwości, a tak jak wspominałem też w zeszłym tygodniu, tam była zupełnie inna sytuacja, bo Nowy Testament jako taki jeszcze nie istniał. Te księgi jeszcze tu nie były w ogóle spisane, tylko istniał Stary Testament. W związku z tym mogły się pojawiać różne wątpliwości, różne zastrzeżenia co do tego, czy Paweł rzeczywiście jest apostołem. I takim bardzo kluczowym argumentem przeciwników Pawła, zwolenników tego, żeby chrześcijanie, którzy się nawrócili z pogan, żeby się mieli obrzezać, żeby mieli przestrzegać zakonu Mojżesza, było to, że twierdzili, że Paweł nie jest prawdziwym apostołem, bo on nie chodził wtedy, kiedy Pan Jezus był na ziemi, on razem z nim nie chodził, on się u niego nie uczył. W związku z tym rozsiewali tego typu informacje, tego typu wątpliwości i to właśnie było to kwestionowanie autentyczności apostolstwa Pawła. Bardzo ważna sprawa i w związku z tym dwa pierwsze rozdziały tego listu w dużej mierze są właśnie poświęcone obronie apostolstwa Pawła. Ja myślę, że dla nas, jak dla ludzi tu wierzących, to jest też bardzo dobre, bo możemy sobie przypomnieć na nowo dzieje życia Pawła, a także i działalność Pawła, jak sam Paweł tu powiedział chyba w liście do Koryntian, że on o wiele więcej od innych tu pracował, ale potem dodał, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest we mnie. W związku z tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli właśnie na apostolstwo Pawła, na jego urząd, na jego funkcję, którą spełnił i stąd mieć dalej tą pewność, że wszystkie listy, które są w Nowym Testamencie, są napisane przez prawdziwego apostoła Pana Jezusa Chrystusa. I zacznijmy może od tego, gdybym mógł prosić o następny slajd. Spójrzmy na to, w jaki sposób apostoł Paweł bronił swojego apostolstwa. W pierwszym wierszu pierwszego rozdziału, to żeśmy czytali zeszłym razem, ale dzisiaj może też to przeczytam, brzmi to w ten sposób. Paweł, apostoł, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Dla nas, kiedy my to czytamy, wydaje nam się to takie normalne. Natomiast dla ludzi w tamtym czasie, w tamtych zborach, kiedy te różne plotki były rozszerzane, kiedy te różne oszczerstwa były tu rozszerzane, to te słowa brzmiały zupełnie inaczej. Paweł, apostoł, nie od ludzi, ani przez człowieka. Już w tym miejscu apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, żaden człowiek, żadni ludzie nie postawili mnie na ten urząd apostolski, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. A więc już w tym pierwszym wierszu apostoł Paweł tak bardzo jednoznacznie i mocno stwierdza, że jego apostolstwo jest namaszczone przez Pana Jezusa Chrystusa i przez Boga Ojca. Bardzo mocne stwierdzenie. Spójrzmy teraz na 11 werset, który żeśmy już tu czytali, który brzmi tak, a oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. A więc tak bardzo jasno apostoł Paweł pisze, moja Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, bo to mu właśnie tu zarzucali przeciwnicy, że on się nigdzie nie uczył, że on jest jakiś taki tu samouk, gdzieś skądś coś wziął. I apostoł Paweł mówi tak bardzo mocno, to co ja zwiastuję, to nie pochodzi od człowieka. A w wierszu 12 czytamy tak, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, trzecia rzecz, o której tak bardzo mówi apostoł Paweł. Nie otrzymałem jej od człowieka, nikt z ludzi mnie jej nie uczył, ale otrzymałem przez objawienie Jezusa Chrystusa. Tak więc to są trzy tezy, które apostoł Paweł na początku tego listu właśnie pisze, mówiąc o swojej służbie, o swoim powołaniu. Został powołany przez Pana Jezusa Chrystusa. To, co zwiastuje, nie jest wyuczone, nie jest pochodzenia tu ludzkiego, ale otrzymał to przez objawienie Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym też, żebyśmy spojrzeli na to tak bardzo jednoznacznie. Apostoł Paweł mówił tak, ale otrzymałem to przez objawienie Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż to wszyscy wiemy, ale chciałbym to powtórzyć, że Słowo Boże, że Nowy Testament jako kanon, jako cała Biblia została tu zakończona. W związku z tym nie ma żadnych nowych objawień, które by mogły być spisywane i traktowane jako Słowo Boże. To zostało przekazane raz na zawsze i apostoł Paweł też to otrzymał jako apostoł. Raz na zawsze i to zostało tu zapisane w Bożym Słowie. I te trzy tezy, które apostoł Paweł tutaj tak bardzo mocno i jednoznacznie podkreśla, w następnych wierszach od 13 do 2 rozdziału, do wiersza 14 są, tam znajdujemy uzasadnienie tych tez. Dlaczego apostoł Paweł może tak twierdzić? Dlaczego apostoł Paweł ma prawo tak się wypowiadać? I spójrzmy na następny slajd może. Chciałbym to w ten sposób spojrzeć na ten tekst. Apostolstwo Pawła, obrona zwiastowanej Ewangelii. Gdybyśmy chcieli spojrzeć tak syntetycznie na życie apostoła Pawła, to możemy go podzielić jakby na trzy części. Pierwsza część jego życia to było życie przed tym, zanim spotkał się z Chrystusem. Czyli to było życie przed nowozrodzeniem. Potem był taki bardzo mocny punkt zwrotny i to było nowozrodzenie. To było spotkanie się z Chrystusem. Chciałbym, żebyśmy sobie to przypomnieli, bo w zasadzie to wiemy, ale to jest bardzo dobrze, kiedy sobie to można przypomnieć. I trzecia część to już jest jego życie po nowozrodzeniu. I to są takie trzy elementy, które świadczą o jego apostolstwie, o jego powołaniu do apostolskiej służby. Pierwsza rzecz jest taka, bezpośrednie wzrastanie w łasce. Ja to za chwileczkę będę starał się wyjaśnić. Druga rzecz to jest aprobata przez innych apostołów. I trzecia rzecz to jest konfrontacja z apostołem Piotrem. Ta trzecia rzecz jest taka bardzo ciekawa, dlatego może to od razu powiem. Dla większości ludzi w tamtym czasie apostoł Piotr był takim formalnym, czy może w zasadzie nieformalnym przywódcą tu Kościoła i kto mógłby się mu sprzeciwić. A właśnie apostoł Paweł w pewnej chwili dokonał konfrontacji z Piotrem, co przeczytałem i o czym tu za chwilkę chciałbym mówić. Tak więc w ten sposób apostoł Paweł uzasadnia swoje prawo do bycia apostołem poprzez opis swojego życia. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na jego życie, dlatego że to życie jest zaskakujące, to życie jest, nawet bym powiedział, szokujące, ale jest też dla nas ogromnym tu wyzwaniem i ogromną nauką. Gdybym mógł prosić o następny slajd. Tutaj na tym slajdzie starałem się zebrać takie podstawowe informacje na temat apostoła Pawła, informacje, które się do niego odnoszą przed jego nawróceniem. I tu bazuje na 13 i 14 wierszu, które żeśmy czytali. Apostoł Paweł tutaj tak pisze do tych zborowników. Słyszeliście bowiem o moim dawnym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. I że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Tutaj w tych dwóch wierszach tak bardzo syntetycznie, tak bardzo skrótowo apostoł Paweł przedstawił swoje życie przed nawróceniem, przed spotkaniem z Chrystusem. Ja tutaj mam troszkę więcej informacji, tak żebyśmy mogli jakby sobie przybliżyć, wyobrazić, jaki był ten Paweł, zwany również Saulem. zanim spotkał się z Chrystusem. Jeśli chodzi, tu nie mam tej informacji odnośnie tego, kiedy Paweł się urodził, dlatego że Nowy Testament nam tego tu nie pokazuje, natomiast możemy się domyślać, że urodził się w okolicach 5 do 10 roku naszej ery, jakby był ciut młodszy wiekiem od ziemskiego przyjścia na świat Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast wiemy na pewno, że apostoł Paweł się urodził w Tarsie w Cylicji. W Dziejach Apostolskich, może ja to będę czytał, bo jednak w moim przekonaniu, jeżeli czytamy to słowo tu buduje naszą wiarę i również słowo nas utwierdza w tym, co jest przekazywane. W 22 tu rozdziale i w 3 wierszu Dziejów Apostolskich czytamy tak. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Czy na moment na następny slajd bym mógł prosić? Bo mam jeszcze jedną mapkę. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać. Ale tak, tutaj jest wschodnia część Morza Śródziemnego. Tutaj jest, powiedzmy, Turcja. Tu jest w tej chwili Izrael, no czy tu jest Egipt, nie? Tu gdzieś, żebym zobaczył, tutaj jest w tej chwili Syria. I tak jak to mówiłem, Paweł się urodził w Tarsie, czyli to jest to jest w środkowej części dzisiejszej Turcji, praktycznie bardzo blisko morza. To było jego miejsce urodzenia. W tym miejscu przyszedł na świat. I dzięki temu, że tu się urodził, ponieważ była to bezpośrednia, ta Cylicja i Tars należały bezpośrednio do Rzymu, dlatego też był obywatelem rzymskim. Tak więc to mamy to jego miejsce urodzenia. Czyli to jest Tars, południowa część środka Turcji. Mniej więcej tak to wygląda. Bym mógł prosić o poprzedni slajd. Czyli w ten sposób wiemy, gdzie przyszedł na świat. Jeśli chodzi o pochodzenie, to jest bardzo ciekawa rzecz. W liście do Filipian, 3 rozdział, 5 wiersz, zaraz to znajdę, z tamtego wynika nam bardzo jasno, nawet z jakiego był pokolenia. 3 rozdział, list do Filipian, 3 rozdział i wiersz 5 mówi apostoł Paweł tak o sobie. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. A więc on był z pokolenia Benjamina. Czy to jest dość ważne, bo apostoł Paweł, mimo że był apostołem pogan, on podkreślał to, że z pochodzenia jest Żydem. On się przyznawał do tego, że jest Żydem, że jest tego konkretnego tu pokolenia. Jeśli chodzi o jego świecki zawód, no że tak powiem, to mamy taką ciekawą wzmiankę w Dziejach Apostolskich w rozdziale 18, w wierszu 3, może ja przeczytam od 1 do 3 wiersza, żebyśmy mieli kontekst. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział od 1 wiersza. Potem Paweł opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Także tutaj mamy taką wzmiankę, że apostoł Paweł miał też swój zawód i był właśnie wytwórcą namiotów. To tyle, jeśli chodzi o zawód, a teraz spójrzmy na jego wykształcenie religijne. Ono jest dość ważne, dlatego że ja myślę, że Pan Bóg w szczególny sposób go do tego przygotował, do tej służby, którą miał później, poprzez to, że miał takie bardzo staranne wykształcenie teologiczne. Jego wykształcenie teologiczne czy religijne odbywało się w Jerozolimie. Był kształcony jako faryzeusz. Jego nauczycielem był Gamaliel. Ja myślę, że kojarzymy To nazwisko też spotykamy go przynajmniej raz w dziejach apostolskich, gdzie był problem, gdy powstał pierwszy zbór. To on wtedy taką mądrą tu sentencję wydał, bo mówił, że jeśli to jest z Boga, to może się okazać, że walczycie z Bogiem, a jeśli to jest z ludzi, to i tak to upadnie. Tak więc to był człowiek, który był powszechnie tu szanowany i tam i właśnie u niego się kształcił apostoł Paweł. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, rozdział 22. Dzieje Apostolskie, rozdział 22, wiersz 3, może już żeśmy go czytali, ale przeczytam go jeszcze raz. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym. Czyli on został tu wychowany w Jerozolimie, bo mówił w tym mieście, a to był wtedy, kiedy został pojmany w Jerozolimie, i tam przekazał to publicznie, że został wychowany u stóp Gamaliela, starannie wykształcony w ojczystym tu zakonie. Czyli to był człowiek, który bardzo dobrze znał zakon, bo został w nim wykształcony. W rozdziale 26 jeszcze może spójrzmy, w wierszu 5 z kolei czytamy tak. Rozdział 26 Dziejów Apostolskich, wiersz 5. Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego jako faryzeusz. Tak więc te dwa miejsca nam pokazują tu jednoznacznie, że jego wykształcenie było gruntowne, było staranne, że dobrze znał ten zakon, a także, że był w tej grupie, w tej partii, bo to w tym ruchu, tu faryzeuszy, którzy byli znani z tego, że bardzo drobiazgowo, szczegółowo przestrzegali prawa i tak się w to prawo zgłębiali. Tutaj on tak podaje, że został starannie wykształcony. Ja myślę, że to się odnosi tutaj do starego życia Pawła, ale dla mnie jest to ogromne wyzwanie. Dla mnie, jako dla człowieka tu wierzącego, myślę, że również dla was słuchających, apostoł Paweł mówi, że został starannie wykształcony. Czyli on bardzo dokładnie studiował Stary Testament, on bardzo dokładnie znał tamtejszą Biblię. I dla nas jest to wyzwanie, czy my jako chrześcijanie, czy my również staramy się, aby dokładnie poznawać Biblię. Zauważam taki trend w wielu społecznościach, że ogromny nacisk się kładzie na przeżycie, na emocje, natomiast mniej tej uwagi, mniej tego nacisku kładzie się na Boże Słowo, na nauczanie Słowa Bożego, abyśmy znali to Słowo, abyśmy mogli cieszyć się tym Słowem. A wiemy, że nasza wiara buduje się nie na uczuciach, ale na Słowie. I w tym miejscu apostoł Paweł jest dla mnie ogromnym przykładem, ale i wyzwaniem. Człowiek, który został starannie wykształcony. Na ile ja tu mojego czasu staram się poświęcić, aby kształcić się w Bożym Słowie, aby zgłębiać to Słowo, aby, że tak powiem, dokopywać się w tym Słowie tego sedna. To potrzeba na to czasu, to potrzeba pewnego wysiłku, to potrzeba pewnego samozaparcia. Ale on właśnie miał takie bardzo, bardzo dogłębne wykształcenie. I to było ważne, bo Pan Bóg, o czym będę mówił tu za chwilę, powołał go potem do takiego wielkiego celu. Oprócz tego wykształcenia trzeba jeszcze tak jasno powiedzieć o jego religijnej postawie. Ja myślę, że to jest ważne, aby mówić o postawie religijnej, dlatego że to jest coś, co nie tylko 2000 lat temu, w tamtych czasach, ale i dzisiaj. Wielu ludzi ma bardzo zdecydowaną postawę religijną. I spójrzmy, jaka była u Pawła. Nieprzeciętna czystość wobec zakonu, nieprzeciętna gorliwość i czystość wobec tu zakonu. To jest bardzo ważne, że apostoł Paweł cechował się nieprzeciętną gorliwością. W tym rozdziale 22, tam tego nie mam, ale tutaj żeśmy tak czytali, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy wszyscy dzisiaj jesteście. To był ten moment, kiedy Paweł przemawiał do rozjuszonego tłumu, który chciał go rozerwać na strzępy. I on mówi tak do tych ludzi, że ja byłem tak samo pełen tu gorliwości dla Boga, jak i wy teraz. Chociaż teraz ta wasza tu gorliwość idzie w niewłaściwą stronę. Ale spójrzmy, rozdział 26 i wiersz 9. Może wcześniej jednak 22, 3 do 5. Tutaj żeśmy czytali tak, to co mówiłem, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy wszyscy jesteście. Czyli on miał wielką gorliwość dla Boga, chociaż jak sam pisze w innym miejscu, była to gorliwość nierozsądna. I taka czystość wobec zakonu. On chciał robić wszystko, żeby postępowanie było zgodne z zakonem. On był gotów zabić po to, żeby tylko postępowanie było zgodne z zakonem. I on to tak bardzo mocno mówi, może spójrzmy na to jeszcze raz w liście do Filipian, dlatego że tu jest tych kilka wierszy, które go tak bardzo, w których on się sam tak bardzo mocno charakteryzuje. Już żeśmy to czytali, ale jeszcze raz przeczytam od 4 do 7 wiersza. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Czyli tu jest to stwierdzenie. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. On tak mówił, że on się tym kiedyś tak bardzo chlubił. Ta czystość wobec zakonu. On był nienaganny. On był bez nagany. Nie można mu było nic zarzucić. Tak mówił tu o sobie. Ale on mówił to o sobie w czasie przeszłym. Że takim był. O czym jeszcze powiem tu za chwileczkę. Czyli to była jego postawa religijna, a to, co dla niego było, to, co w jego życiu było takim ogromnym tu działaniem, to było to, że był prześladowcą zborów Bożych. I tutaj chciałbym kilka fragmentów przypomnieć. Apostoł Paweł był ogromnym, niesamowitym prześladowcą zborów Bożych. On się chlubił tym, że prześladował zbór. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na kilka miejsc w Dziejach Apostolskich, które mówią o tym, w jaki sposób on prześladował zbór Boży. Jak mi się to troszkę łączy z tym, co tutaj brat przełożony mówił o tych prześladowaniach, które przechodzili, czy nawet jeszcze przechodzą niektórzy tu wierzący w Związku Radzieckim, bo apostoł Paweł był po tej ciemnej stronie, po tej złej stronie, co bym chciał zaraz przeczytać. Spójrzmy najpierw 7 rozdział, wiersz 58, ja to będę czytał, to nie musicie oczywiście szukać. Tutaj czytamy w 58 wierszu tak. Wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali, to chodzi o Szczepana, świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. To jest pierwsza wzmianka o Pawle jako o Saulu. On był w Jerozolimie i wtedy był wśród tych, którzy zgadzali się z kamienowaniem Szczepana. On był wśród tych, którzy chcieli, aby go ukamienować, bo on uważał, że jest to heretyk, że trzeba z nim walczyć. Rozdział 8, wiersz 1. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. Wszyscy z wyjątkiem apostołów się rozproszyli. W 3 wierszu Saul tępił zbór. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Rozdział 9, wiersz 1. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy. W rozdziale 22, wiersz 4, apostoł Paweł pisze tak o sobie. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc, przekazując do więzień zarówno mężczyzn, jak i niewiasty. W rozdziale 26, wierszu 11, z kolei tak apostoł Paweł pisze o sobie. Dręcząc częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalając nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. A więc w tych kilku fragmentach, tam one są zapisane, możemy zobaczyć, jak bardzo zaślepiony w swojej wierze był apostoł Paweł, że prześladował zbór Boży na śmierć. Tu żeśmy czytali takie straszne słowa, że zmuszał ich do bluźnierstwa, szalając nad miarę, prześladował ich nawet w innych miastach. Więc to było treścią jego życia. Gdybym chciał to podsumować, to bym użył dwóch takich słów, które znamy wszyscy. To był taki beton, taki współczesny talib. Taki współczesny talib, który się nie waha, żeby kogoś tu zabić mieczem w imię Allaha, w imię swojej wiary. To był taki talib tamtych czasów. Tak więc, gdy spojrzymy na apostoła Pawła, jak on wyglądał jako człowiek nieodrodzony, to nie było żadnych szans, żeby on w ogóle stał się chrześcijaninem. Ja przynajmniej patrząc na to, to nie widzę żadnych szans. To był straszny człowiek. To był straszny człowiek, którego bym w jakiś sposób chciał tylko ukarać. Co jeszcze za chwileczkę powiem. I gdybym mógł prosić o następny slajd, tam mam taką mapkę, może jeszcze tylko gwoli przypomnienia. Czyli apostoł Paweł się urodził w Tarsie, w środkowej Turcji. Pierwsza informacja o apostole Pawle to jest właśnie jak był w Jerozolimie, jak był przy ukamienowaniu Szczepana. Potem są te trzy miejsca, ale o tym bym chciał mówić za chwileczkę, bo to jest miejsce, gdzie apostoł Paweł się nawrócił, to było w Damaszku, potem apostoł Paweł był przez 3 lata w Arabii, to jest tak zwane księstwo nabatejskie, tu był przez 3 lata, a potem pierwszy zbór, w którym był, to było w Antiochii. Czyli to jest tylko taka mapka, jakby kogoś to interesowało bardziej. Ale przejdźmy dalej, dlatego że czas biegnie. Teraz bym mógł prosić o następny slajd. Apostoł Paweł. I na to chciałbym zwrócić naszą tu uwagę. Część druga to jest apostoł Paweł, człowiek, który się narodził na nowo. Spójrzmy na 15 i 16 werset, dlatego że one są takie bardzo mocne, te wersety. Pierwszy rozdział, 15 i 16 werset. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała ani krwi. To są te dwa wiersze, w którym apostoł Paweł, pisząc do tych zborów, mówi o swoim nowozrodzeniu. Ponieważ czas bardzo szybko biegnie, więc będę musiał już się chyba streszczać, ale chciałbym te dwa pierwsze punkty tak bardzo mocno podkreślić. Ten wiersz 15, ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował. To jest coś, co wszyscy znamy i coś, co nazywamy cudem nowozrodzenia. Nikt w życiu nie przypuszczałby, że ten Saul, późniejszy Paweł, że on może w ogóle się tu nawrócić. Przypomnę tą sytuację, która była właśnie wtedy, kiedy apostoł Paweł został powołany, kiedy znalazł się w Damaszku i ten uczeń Ananiasz, Pan Bóg przemówił do niego i tak mu powiedział: idź na tą ulicę, do tamtego miejsca, tam jest człowiek, który się nazywa Saul, i przekaż mu coś szczególnego. I wtedy ten zwykły uczeń, bo tak się go określa w innych miejscach, w Dziejach Apostolskich, on tak, gdy to usłyszał, to tak powiedział: Panie, ale ten człowiek, on tu przyjechał, żeby nas prześladować. W jego głowie się nie mogło zmieścić, że Saul mógłby się nawrócić. A Słowo Boże mówi tak: ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem. Tak ten werset, w zasadzie by można było o nim tak bardzo dużo mówić. Bracia i siostry, każdy z nas, kto narodził się na nowo, może spojrzeć z taką głębią w ten werset, że w pewnej chwili upodobało się Bogu, który ciebie sobie wybrał, że narodziłeś się na nowo. To Bóg sprawił, to Jego łaska sprawiła, mimo Twoich grzechów, mimo moich grzechów, że mogłem narodzić się na nowo. I apostoł Paweł to tak bardzo podkreśla, że to Bogu się upodobało. To była Jego łaska, że On został powołany jeszcze zanim się urodził. On został powołany przez czystą Bożą łaskę. Tam nie było żadnej ingerencji człowieka, bo Jego ludzie nienawidzili, a wierzący się go bali i uciekali przed nim. Ale okazała się łaska. Upodobało się Bogu, że został tu wybrany. Bóg go wybrał. I coś, co jest tak bardzo ważne, znamy ten fragment, który jest zapisany w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł był w drodze, jakbym poprzedni slajd może to byśmy to zobaczyli, jak apostoł Paweł był w drodze z Jerozolimy tutaj i jechał do Damaszku, to jest około 100 kilometrów, czy 120. On szedł, znaczy jechał tą drogą i miał te specjalne listy, żeby wierzących zaaresztować i ściągnąć z powrotem tu do Jerozolimy, no i żeby ich tam sądzić, żeby ich ukarać. Gdy on był w tej drodze, to objawił mu się Pan Jezus Chrystus. W zasadzie wszyscy to znamy, bo to jest bardzo znany fragment, więc go nie będę czytał. Nagle była jasność z nieba, apostoł Paweł upadł i usłyszał głos z nieba, który mówił: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Byśmy sobie spróbowali tu wyobrazić tę sytuację, było to niesamowite, bo apostoł Paweł był w 100% przekonany, że on dobrze robi, że on to robi dla Boga. To była ta jego nierozsądna tu gorliwość. A nagle jest głos z nieba, który mówi: Saulu, czemu mnie prześladujesz? A on się pyta: kto jesteś, Panie? I wtedy on mu mówi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A więc to był taki grom z jasnego nieba. A więc to było coś, co było tu niesamowite dla niego. Nagle, no właśnie, łaska. Łaska Boża działa w niesamowity sposób, w niewyobrażalny, w niewytłumaczalny sposób. I tak było w przypadku Pawła. I on to właśnie mówił: gdy upodobało się Bogu, powołał mnie przez swoją łaskę. On został powołany przez Bożą łaskę i zaraz, gdy on został tu powołany, to spójrzmy, jaki Pan Bóg miał względem niego plan. 9 rozdział i 15 wiersz, tak Bóg mówi do Ananiasza: lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten, to znaczy Paweł, jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. A wiersz tu 17, tak mówi Ananiasz do Pawła: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Potem, jeszcze to znajdę w następnych miejscach, apostoł Paweł mówi w ten sposób: przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie rzekł, tak mówi Paweł tu o sobie: bracie Saulu, przejrzyj, a ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego, a on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos ust Jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. Tak więc Bóg objawił Saulowi Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj czytamy takie mocne słowa: abyś oglądał sprawiedliwego, abyś usłyszał głos z ust Jego, abyś był świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. Tu są bardzo ważne zdania, że apostoł Paweł nie tylko słyszał, ale również widział. A więc tu było to jego powołanie, to coś, co jest tak bardzo mocne. Ja już to będę skracał, żeby się zmieścić w czasie, a jednak żeby to zakończyć. I apostoł Paweł w ten sposób mówi, bo wszystko to, co czytamy dotąd, to czytamy o Bożej łasce. To coś, jak gdyby, co było ponad, co było tu niezależne. Ale apostoł Paweł mówi tak w rozdziale 26, wierszu 19. Dlatego też królu Agryppo, bo on wtedy składał świadectwo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Apostoł Paweł się z tym wszystkim zgodził. To, co spadło tu na niego, tak jak grom z jasnego nieba, on to przyjął. On przyjął to, co Bóg mu dawał. A więc tu nie było tak, że apostoł Paweł, Saul był tu bezwolny. Ale Boża łaska mu się objawiła, a on ją przyjął. I to jest ten drugi fragment, który mówi tak bardzo mocno o tym, że apostoł Paweł dożył tego szczególnego spotkania z Chrystusem. On miał wizję Chrystusa, on widział Pana Jezusa Chrystusa, on go słyszał bezpośrednio. Ale to nie jest tu na tym koniec. Chciałbym teraz jeszcze, jakbym mógł prosić o następny slajd. Teraz są trzy rzeczy, czy w zasadzie trzy takie obszary, w których widzimy tak bardzo jasno to apostolstwo Pawła. Pierwszy taki obszar to jest taki, to jest ten, że apostoł Paweł bezpośrednio wzrastał w łasce. To jest wiersz tu 16 i 17, gdzie czytamy tak. Ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy byli przede mną apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Apostoł Paweł mówi tak. Ani przez chwilę nie radziłem się ludzi, ciała ani krwi. On się nie radził żadnych ludzi, on nie poszedł tu do Jerozolimy po nauki. To jest tak bardzo szczególne, co apostoł Paweł przeżył. On się nie radził ludzi, ale on brał słowa Pana Jezusa tak bezpośrednio. Pan Jezus mu powiedział, powstań. On mu powiedział, ukażę ci, pokażę ci. Także apostoł Paweł bezpośrednio od Pana Jezusa Chrystusa jak gdyby otrzymywał to poznanie, to, co było potrzebne do jego apostolstwa. I również to, co było ważne, to Saul, późniejszy Paweł, nie udał się do Jerozolimy po nauki. Dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że jeżeli człowiek się tu nawróci, to przede wszystkim powinien być w jakiejś społeczności ludzi, którzy są już tu doświadczeni, którzy mogą mu przekazać te rzeczy, aby jego wiara mogła wzrastać. W przypadku apostoła Pawła było zupełnie inaczej, bo czytamy, że on tam nie poszedł. Natomiast on poszedł zupełnie gdzieś indziej, on poszedł do Arabii. Gdybyśmy mogli tą mapkę jeszcze raz, żebyśmy zobaczyli. A więc on się nawrócił tutaj w Damaszku, a na południowy wschód jest ten teren Arabii, to jest taki teren pustynny i tam apostoł Paweł był przez 3 lata, bo tak czytamy w wierszu 18, potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy. Gdybym mógł prosić ten następny slajd. I to, że apostoł Paweł był jak gdyby na tym pustynnym miejscu przez 3 lata, to on przez 3 lata był nauczany bezpośrednio przez Pana Jezusa Chrystusa. To jest taki bardzo ważny moment, dlatego że w tamtych czasach, ale też i dzisiaj, żeby być apostołem, to jeden z warunków był taki, że trzeba było być bezpośrednio nauczanym przez Pana Jezusa. I apostoł Paweł właśnie ten czas tego nauczania bezpośredniego miał, kiedy był sam w Arabii na pustyni, kiedy przez 3 lata Pan Jezus Chrystus objawiał mu się, tak jak żeśmy doczytali w Dziejach Apostolskich, również w liście do Koryntian, w drugim liście, w 12 tu rozdziale, czytamy o tym, gdzie apostoł Paweł pisze o pewnych objawieniach i wizjach pańskich. Tak więc apostoł Paweł mówi tak bardzo mocno, że sam Pan Jezus Chrystus przez 3 lata go nauczał. Przez 3 lata zmieniał go. Bo możemy sobie to wyobrazić, że apostoł Paweł jako taki zacięty tu faryzeusz, który znał doskonale zakon i nagle wszystko mu się odwróciło o 180 stopni. On potrzebował właśnie tych 3 lat po to, aby jego sposób myślenia, aby jego umysł, jego natura była przemieniana. Tak więc to jest bardzo ważne, że gdy spojrzymy na jego życiorys, on również miał taki okres takiego intensywnego nauczania. I to jest również dla nas taki bardzo jasny wskaźnik i drogowskaz, że my również potrzebujemy takiego intensywnego nauczania, bo to nauczanie przemienia nasze jestestwo, przemienia nasz sposób tu myślenia. W dalszym ciągu, w tym rozdziale pierwszym, od 18 wiersza, potem dalej, już to nie będę czytał. Apostoł Paweł mówi, że on tylko kilka dni był w Jerozolimie, gdzie spotkał się z Piotrem, był z nim krótko z nim rozmawiał. Czytamy też o tym w Księdze Dziejów Apostolskich i on tak pisze, że on w zasadzie się nie znał z tamtymi ludźmi, on się z nimi tu nie kontaktował specjalnie, ale bezpośrednio żył pod takim Bożym tu prowadzeniem. Czyli apostoł Paweł bezpośrednio wzrastał w łasce Bożej. A teraz spójrzmy już może na następny punkt. Paweł został zaaprobowany, jego apostolstwo w Jerozolimie, o czym czytamy w drugim rozdziale od 1 do 10 wiersza. Spójrzmy, tutaj mamy tak napisane. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy. Po 14 latach swojej służby, po 14 latach zwiastowania, po 14 latach nauczania innych, głoszenia dobrej tu nowiny, apostoł Paweł udał się do Jerozolimy. Bardzo ważny moment właśnie w drugim wierszu tego drugiego rozdziału. Chciałbym, żebyśmy na to zwrócili uwagę, że on się tam udał po objawieniu, aby wyjaśnić, co głosi. Ten wiersz drugi brzmi tak, w tym rozdziale drugim. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastowałem między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę lub biegłem. Spójrzmy na to, że po latach służby apostoł Paweł nie bał się weryfikacji czy też konfrontacji i tak jak sam pisze, Pan Bóg objawił mu, aby teraz się udał do apostołów i jak gdyby przedstawił im to, co głosi, żeby został skonfrontowany z nim. To, żeśmy czytali w wierszu drugim i spójrzmy teraz na wiersz dziewiąty, który mówi tak. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Czyli apostołowie tu pozostali, w pełni uznali, że to, co Paweł zwiastował, jest zgodne z Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa, z tym, czego oni sami się nauczyli wprost od Pana Jezusa. Jeszcze tutaj odnośnie aprobaty apostolstwa, dość ważna sprawa, właśnie wiersz pierwszy i trzeci, jest mowa o Tytusie. Tytus był Grekiem, który się nawrócił, który został chrześcijaninem. W wierszu pierwszym tak pisze Paweł, że zabrał ze sobą i Tytusa, a w wierszu trzecim mamy napisane, a nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. To jest dość ważny punkt, który apostoł Paweł w tym liście zawiera, żeby pokazać tym zborownikom, którzy byli w Galacji, że w samej tu Jerozolimie, jakby w centrum, był Grek, który się nawrócił, był z nim i żaden z apostołów nie mówił, że trzeba go obrzezać. On to podaje jako dowód również swojego apostolstwa, tego, że przeprowadzał właściwe nauczanie. W wierszach 4-5, może tego już tu nie będę czytał, apostoł Paweł przyznaje, że i tam byli ci judaizujący nauczyciele, którzy chcieli to swoje nawet w Jerozolimie przeforsować, żeby to obrzezanie jednak było. W wierszu 9, to żeśmy już tu czytali, i 10, apostoł Paweł pisze tak, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych, mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co staram się wykonać. Tak więc apostoł Paweł otrzymał pełną aprobatę od innych apostołów w Jerozolimie dla swojego apostolstwa, do tego, aby dalej szedł i głosił do pogan, ale miał taką prośbę, aby troszczył się o ubogich, aby zbierał na nich składki, co też czynił. Czy to była jakby część druga? I spójrzmy jeszcze na część trzecią, bo tam żeśmy mieli trzy takie, gdybym mógł prosić o następny slajd, trzy zakresy, w których apostoł Paweł podawał, uzasadniał swoje apostolstwo. I ten trzeci jest taki dosyć tu zaskakujący. drugi rozdział od 11 do 14 wersetu. Tutaj jest mowa o pewnej konfrontacji Pawła z Piotrem. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Piotr był takim nieformalnym przywódcą. Wszyscy go uznawali, że on jest jako pierwszy wśród apostołów. No a Paweł później został tym apostołem, więc on się powinien cieszyć, że w ogóle tu nim jest. A mimo to on się z nim bardzo mocno skonfrontował. Spójrzmy jeszcze może na to. W wierszu 11 tam czytamy: a gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winny. Czyli apostoł Piotr przybył do zboru w Antiochii, tam gdzie był Paweł, tam gdzie był taki duży pogano-chrześcijański zbór. Wszyscy nim się cieszyli, bo to był świadek Pana Jezusa Chrystusa, świadek Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. On był wręcz taką ikoną, wszyscy Go bardzo lubieli. W wierszu 12 tak czytamy, że zanim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A więc Piotr miał z poganami społeczność, razem jedli, razem mieli społeczność, mieli razem bardzo dobry czas. I Piotr się wśród nich bardzo dobrze czuł. Ale potem coś się stało. Czytamy o tym w wierszu 12. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, a gdy przyszli, usunął się, odłączył się z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Spójrzmy, że Piotr miał z tymi chrześcijanami z pogan taką dobrą społeczność. On razem z nimi jadł, modlił się, był i przy wieczerzy pańskiej. Wszystko razem mieli, wspólne. Piotr znał to, dlatego że on w swoim czasie był u Korneliusza i tam Pan Bóg zmienił jego serce, jego nastawienie. Nie wszystko było dobrze, aż przyszli ci samosprawiedliwi z tej Jerozolimy, ci judaizujący tu nauczyciele. I Piotr tak myśli, ciężka sprawa teraz. Oni przyszli, może byłoby lepiej się tak cofnąć troszkę i jednak nie być z tymi poganami. Wystarczy być z samymi tu Żydami. I tak czytamy, że on się usunął, odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Spójrzmy na to, że to, co Piotr zrobił, to zrobił bardzo źle, bo jego postawa, on był przywódcą, on był tym, który był na czele i kiedy on się odsunął, to inni Żydzi też zaczęli się odsuwać i powstał podział w zborze na pogan, tu nawróconych, i Żydów, którzy nie chcą mieć razem społeczności. Spójrzmy, mały błąd, który tu wynika ze strachu jednego z przywódców i powoduje rozłam w zborze, rozłam społeczności. I apostoł Paweł w wierszu 14: a gdy spostrzegłem, że nie postępuję zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Na widocznie w pierwszej chwili apostoła Pawła tam nie było, gdzieś był indziej i nagle przyszedł i patrzy, że jest taki podział, taki rozdział. Gdy on to zobaczył, to apostoł Paweł się zdenerwował. No bo tak mówi, nagle mówi tak: powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan do tego, aby żyli po żydowsku? Wiecie, to jest takie bardzo mocne, bo my tak tylko to czytamy, ale spróbujmy sobie to wyobrazić. No, tutaj Piotr, przywódca, znany, szanowany człowiek, a tu Paweł, co do którego niektórzy mieli zastrzeżenia, nagle publicznie wobec wszystkich, tak żeśmy czytali, upomina go: jak ty możesz tak robić? To, co ty robisz, jest złe, jest niezgodne z Ewangelią. I spójrzmy na to, że właśnie ta konfrontacja z apostołem Piotrem to jest również dowód takiego apostolstwa, które Paweł miał. Gdybyśmy spojrzeli na slajd, tylko to będzie slajd szósty, jakbyś się cofnął wstecz, dobra? Jeszcze. O, jeszcze raz. O, właśnie ten. Bo chciałbym już kończyć, bo już jest ósma. Te dwa rozdziały nam mówią o bardzo ważnej rzeczy. Apostoł Paweł broni swojej funkcji. On mówi, że został do tego powołany. Został do tego powołany i szczegółowo mówił o tym, jakie było jego życie, jak bardzo zostało zmienione tu jego życie, a także te trzy ostatnie rzeczy to podaje jako dowód swojego apostolstwa. Bezpośrednio wzrastał w łasce Pana Jezusa Chrystusa, który go uczył na osobności przez 3 lata. Inni apostołowie w Jerozolimie uznali jego nauczanie jako właściwe i prosili go, żeby szedł dalej do pogan, a gdy było trzeba, potrafił sprzeciwić się jednemu z głównych tu apostołów. W związku z tym chciałbym to podkreślić, jak bardzo ważnym jest, aby i te dwa rozdziały tego listu czytać jako życiorys człowieka, który może być dla nas przykładem. I może już teraz na sam koniec przeczytam jeszcze dwa wersety z tego rozdziału drugiego, już bez komentarza, wiersz 15 i 16, gdzie apostoł Paweł pisze tak. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. On to podkreśla. Owszem, jest podział na Żydów i pogan. Ale potem tak mówi. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Amen.